Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Mamy niedzielny poranek, dlatego na naszej antenie porozmawiamy teraz o zdrowiu. Na początek będzie o tym, z czym medycy zmagają się na co dzień.
Dochodzi do zastraszania, przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, nękania. Dochodzi do zagrożenia, czy nawet nawoływania do jakiegoś publicznego linczu.
W Poznaniu lekarze uczą się radzenia sobie z agresją pacjentów.
Medycyna cały czas się rozwija. W Poznaniu lekarze będą prowadzić badania kliniczne, by pomóc chorym, m.in. z rakiem tarczycy.
Jest to taka terapia przyszłości. Medycyna nuklearna w tej chwili rozwija się bardzo intensywnie. No chcielibyśmy, żeby również w naszym kraju poszło to troszeczkę szybciej.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny dostał grant na badania, które pozwolą lepiej wykrywać zmiany nowotworowe, mniej widoczne w standardowym obrazowaniu.
Będzie też dobra informacja dla Wielkopolanek, które są w ciąży. Więcej poradni w regionie wykonuje badania prenatalne.
Mamy coraz więcej pacjentów, które po prostu chcą wiedzieć, czy ciąża przebiega prawidłowo, czy nie.
Powiemy, gdzie powstały nowe punkty.
A skoro o dzieciach mowa, zajrzymy na zajęcia dla małych sportowców z różnymi zaburzeniami psychicznymi.
Dzieci wkręcają się w ten trening i potem po treningu najfajniejsze jest to, że dostaję właśnie taką informację od nich, że im się podobało i że chcą trenować więcej.
Zapraszamy na pół godziny z Wielkopolską Medycyną.
Magazyn na zdrowie.
Stop przemocy wobec pracowników ochrony zdrowia. Pod tym hasłem odbyły się w Poznaniu pierwsze warsztaty dla lekarzy. Policyjni psycholodzy i negocjatorzy uczyli wielkopolskich medyków radzenia sobie z agresją pacjentów.
Coraz więcej jest ataków słownych i fizycznych na lekarzy, ratowników czy pielęgniarki. Od początku roku liczba takich spraw w całej Wielkopolsce sięga już prawie 40.
Siedzę już dawno stanął na głowie.
Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dr Krzysztof Kordel.
No agresja jest wszechogarniająca. Niektórzy z krzyku od progu zrobili sobie sposób, pomoże coś tam osiągnę. To nie tak. Kultura zanika w ogóle w kontaktach międzyludzkich. I najczęstszym powodem jest odmowa spełnienia żądania. Pan mi da L4, pan mi da skierowanie, pan mnie wyśle do specjalisty, pan mi zrobi badania od słownej do fizycznej, do zastraszania, do hejtu. To wszystko jest na co dzień.
Policjanci dokładnie policzyli, ile od początku roku w Wielkopolsce było przypadków agresji kierowanej w stronę medyków.
Od początku roku mieliśmy 36 sytuacji, gdzie budowaliśmy postępowania przygotowawcze.
Wielkopolski komendant policji Tomasz Olczyk.
Dotyczące osób, które stwarzały zagrożenie dla medyków, ratowników medycznych. Te przestępstwa dotyczyły m.in. naruszenia nietykalności, dotyczyły gróźb karalnych, dotyczyły również zniesławienia, znieważenia.
Smutne jest to, że musiało dojść w ogóle do tego momentu, że lekarze podpisują umowę z policją.
Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Marcin Karolewski.
O to, żeby pomóc nam czuć się bezpiecznie w gabinecie lekarskim, gdzie SOR powinien być miejscem ratowania życia, a nie miejscem, gdzie personel medyczny czuje się zagrożony. To wszystko wyniknęło nie tylko z potrzeby prewencji, ale z realnych zagrożeń, które już się w ostatnim czasie działy, które w ostatnim czasie miały miejsce. Jako rzecznik praw lekarza prowadzę około 50 postępowań rocznie, w których lekarze skarżą się o naprawdę skrajne naruszenie już nie tylko dobrych obyczajów, ale dochodzi do zastraszania, przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, nękania. Dochodzi do zagrożenia, czy nawet nawoływania do jakiegoś publicznego linczu.
Zaczyna się od agresji słownej.
Agnieszka Jerzyńska-Derbis.
I rzeczywiście z tego rodzaju agresją najczęściej, z tego co słyszymy, mają do czynienia i lekarze, i personel średniego szczebla. Natomiast agresja ma to do siebie, że eskaluje. Od agresji werbalnej często się zaczyna, potem przechodzi do agresji fizycznej. Oczywiście są takie przypadki, mogą być takie przypadki, że przyjdzie osoba już z planem skrzywdzenia. No, na takie sytuacje często nie mamy wpływu, jeżeli ktoś przychodzi z nożem, z innym niebezpiecznym narzędziem. Uczymy unikania pewnych słów, uczymy unikania pewnych gestów. Mówimy o tym, na co zwrócić uwagę, nie tylko jeśli chodzi o tą sferę werbalną, ale również niewerbalną, zachowanie. Czasami w sposób nieświadomy, niechcący eskalujemy agresję osoby. Prowadziliśmy już takie szkolenie dla personelu medycznego. Była taka potrzeba, było takie zapotrzebowanie, taka prośba, więc jesteśmy otwarci tutaj na pomoc jeśli chodzi o tą moją część, to właśnie te techniki opanowania emocji. Co zrobić, żeby w krótkim czasie opanować bardzo silne emocje, które wchodzą? Są takie techniki, one są dość proste. Przekonujemy, że jeżeli nauczymy się chociażby głębokiego, przeponowego oddechu, to naprawdę to już jest dużo. Bo to jest ta chwila, żeby dać naszemu organizmowi zatrzymać taki łańcuch fizjologiczny, który jest związany z silnymi emocjami. I chodzi o to, żeby po prostu myśleć, żeby nie wyłączyć myślenia w sytuacji zagrożenia. Bo paraliżujący strach powoduje, że nasze zachowanie nie jest mądre, nie jest racjonalne i może też prowokować sprawcę do dalszej agresji.
Chętni medycy będą mogli się nauczyć także chwytów obezwładniających.
Jeśli chodzi już do próby kontaktu fizycznego, czyli ta osoba próbuje kogoś z personelu medycznego gdzieś złapać za elementy stroju, gdzieś za rękę, no to są już tutaj techniki zniechęcenia tej osoby do chwytów, ewentualnie zrywanie tych chwytów, czy to przez chwyt za rękę, za odzież. No w efekcie pójdzie dalej, idąc tą drogą, no to później już elementy obezwładnień poprzez chwyt obezwładniających, dźwigni i tak dalej.
Jednak gdy napastnik ma nóż, trzeba już postępować inaczej, mówi Tomasz Woliński z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
Jeśli jest atak nożem, to niestety tutaj wszelkie chwyty nie pomogą. Niestety to jest tylko dystansowanie osoby, świadome wykorzystanie sprzętu, który mamy dookoła, krzesło, biurko, segregator, lampa jakaś stojąca, czyli każdy sprzęt, który jest w stanie dystansować między abonentem i szukanie drogi ucieczki. Nie zachęcamy do kontrataku. Osoba, która ma nóż w ręku, jest w stanie zrobić dużo złych rzeczy, nawet osoby, która jest sprawna, jeśli chodzi o walki wręcz.
Przede wszystkim chcemy, jak gdyby, pomocy fachowców, jak rozładować tę sytuację, czyli negocjatorzy, tak, psycholodzy policyjni. Oni mają to na co dzień. My lekarze takich szkoleń nie mieliśmy, no, bo nie było do tej pory takiej potrzeby. Na pewno też trzeba zmienić system ochrony w szpitalach, no, ale z drugiej strony no, też musimy się bronić w sytuacjach no, bezpośredniego zagrożenia.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Kolejne badania kliniczne prowadzone przez naukowców Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dofinansowaniem Agencji Badań Medycznych tym razem będą prowadzone w obszarze onkologii, a dokładnie raka tarczycy i raka piersi.
Za projekt odpowiadają profesor Katarzyna Ziemnicka i profesor Rafał Czapczyński z Kliniki Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.
To jest projekt, który dotyczy badań diagnostycznych, porównania badań diagnostycznych, takich bardzo wysoce specjalistycznych, związanych z badaniem PET. Jedno badanie jest takim badaniem stosowanym dość typowo i często, natomiast drugie jest badaniem celowanym, które wiąże się z obecnością pewnego określonego białka i może to wskazywać w konsekwencji, jeżeli wyniki wyjdą pozytywnie, na możliwość terapii dla pacjenta, czyli dostosowania personalizowanej, indywidualnej terapii.
I Państwo tutaj mogą przeprowadzić takie badania zarówno u chorych, którzy mają raka tarczycy, jak i u chorych, którzy mają raka piersi.
Tak. Dotyczy to tej grupy chorych, o to aplikowaliśmy w naszych wnioskach grantowych, natomiast warto wspomnieć, że metoda, którą się będziemy posługiwali, jest powszechnie stosowana w raku prostaty i to już od kilku lat. Ta metoda diagnostyczna jest używana w ocenie stopnia zaawansowania raka gruczołu krokowego, a w najbliższym czasie w Polsce będzie dostępna nowa terapia, która opiera się właśnie na wykorzystaniu tego samego białka, o którym pani profesor wspominała, dla pacjentów z rozsianym rakiem prostaty. Jest to bardzo specjalistyczne leczenie izotopowe, czyli podanie cząsteczki z izotopem radioaktywnym, które emituje promieniowanie beta. To promieniowanie niszczy komórki nowotworowe. Jak powiedziałem, jest to już znana metoda i dokładnie przebadana u pacjentów z rakiem prostaty, natomiast nasz zespół zamierza zająć się tym samym aspektem, ale w takim nietypowym ujęciu, czyli u pacjentów z innymi chorobami nowotworowymi.
Skąd grupa badawcza?
To znaczy, jeżeli chodzi o raki tarczycy, to pacjenci już od blisko 30 lat są pod naszą opieką. Jesteśmy ośrodkiem dość dużym na zachodnią Polskę, który zajmuje się terapią, diagnostyką i terapią pacjentów z rakiem tarczycy. No i część tych pacjentów, w większości przypadków rak tarczycy jest dość łagodnie przebiegającą zmianą i rzeczywiście bardzo dobrze poddającą się leczeniu. Natomiast część pacjentów wykazuje oporność na stosowane leki i w związku z tym poszukujemy u nich nowych możliwości, zarówno diagnostycznych, jak i terapeutycznych. Więc ta grupa powoli się gromadzi i ze względu na to, że jesteśmy dużym ośrodkiem, gromadzimy pacjentów nie tylko z Wielkopolski, ale też i z województwa lubuskiego, czasami zdarza się, że nawet z dalszej części Polski. W związku z tym te możliwości zgromadzenia właśnie tego typu pacjentów do tych badań są jak najbardziej dość duże.
Jeżeli chodzi o pacjentki z rakiem piersi, to nasz zespół będzie obejmował kliniki onkologii działające w obrębie naszego Uniwersytetu Medycznego. Mamy już pewne doświadczenie w tym zakresie, ponieważ zrobiliśmy kilka lat temu badanie pilotażowe, gdzie przebadaliśmy 10 pacjentek z jednym z typów raka piersi, właśnie przy pomocy tej metody PET, i te wyniki są bardzo obiecujące. Także nasza grupa jest już jak gdyby zbudowana. Mamy współpracujących z nami naukowców, onkologów, chemioterapeutów i oni pomogą nam zrekrutować grupę badawczą. Mówiąc tak w naukowym języku, ale tak naprawdę to pomogą nam w dotarciu do pacjentek, które mogłyby skorzystać z tej nowatorskiej metody.
No właśnie, w jaki sposób skorzystać?
Badanie, po pierwsze, jest to badanie obrazowe, więc może się okazać, że to, czego nie widzimy na przykład w rezonansie magnetycznym albo tomografii komputerowej, będzie widoczne w tego typu badaniach scintygraficznych, więc wspomaga to też diagnostycznie i w związku z tym pomaga ustalić jakąś konkretną ścieżkę terapeutyczną. Z drugiej strony, tak jak pan profesor też wspomniał, obecność tego białka, które badamy scintygraficznie, może w przyszłości być celem terapeutycznym, nie tylko w raku prostaty, ale chcielibyśmy myśleć o tym, żeby rozszerzyć, jeżeli będą takie możliwości, rozszerzyć te wskazania do terapii izotopowej. Terapia izotopowa jest o tyle przyjemną terapią, że w rzeczywistości daje bardzo mało efektów ubocznych, jeżeli chodzi o inne narządy, poza tym miejscem, na które jest celowana. Więc jest to taka terapia przyszłości. Medycyna nuklearna w tej chwili rozwija się bardzo intensywnie. No, chcielibyśmy, żeby również w naszym kraju poszło to troszeczkę szybciej, aniżeli to wygląda, dlatego że w Europie już możliwości terapii, programów lekowych są znacznie szersze niż u nas. Stąd właśnie kwestia możliwości. Najpierw musimy sprawdzić i ocenić, w jaki sposób zdeterminować kryteria diagnostyczne u tych pacjentów, a potem aplikować o to, żeby tego typu terapie były również stosowane.
Te nasze badania wpisują się w taki współczesny trend medycyny nuklearnej, teranostyczny. Teranostyka to jest słowo zbitka dwóch słów terapia i diagnostyka i ma to podkreślić takie podejście, w którym my stosujemy te same cząsteczki do diagnostyki i do leczenia, z tym, że te cząsteczki są połączone z innym izotopem do diagnostyki, a z innym do leczenia. W ten sposób to badanie diagnostyczne jest jakby w stanie przewidzieć sposób odpowiedzi nowotworu na zastosowane leczenie. Stosujemy dokładnie te same substancje, tylko w różnych ujęciach.
Badania potrwają 70 miesięcy. Cały czas chętni pacjenci mogą się zgłaszać, by wziąć udział w tym projekcie. To mogą być również osoby spoza Wielkopolski. Poszczegóły odsyłamy do Kliniki Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Magazyn na zdrowie.
Have nothing to give. You can hide and say my life's been given to me. But there ain't nobody to thank for all that I got, because I got it on my own.
Magazyn na zdrowie.
Większy dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych w Wielkopolsce działalność rozpoczęło 5 nowych poradni.
Badania są bezpłatne, gdzie można z nich skorzystać? O tym rozmawiam z rzeczniczką wielkopolskiego NFZ Martą Szpikowską-Cieśla.
Kilka jest poza Poznaniem. Jest to na przykład poradnia ginekologiczno-położnicza w Gnieźnie czy w Ostrowie Wielkopolskim. Jedna z poradni jest w Swarzędzu i pozostałe dwie w Poznaniu. W tej chwili mamy działających takich poradni, które oferują badania prenatalne dla kobiet w ciąży w Wielkopolsce, 23 takie miejsca.
To jest nasza trzecia ciąża i ciąża bliźniacza, więc uwagi na bliźniaczków, no to wtedy chcieliśmy przebadać się, jednak sprawdzić, czy wszystko jest dobrze. Posłyszeliśmy, że wszystko jest dobrze z tego, co widać, więc jak najbardziej jest spokojna głowa.
Czyli przydają się takie programy, tak?
W 100% się przydają. Jesteśmy pewni, że wszystko będzie okej. Okay.
To zawsze rodzica uspokaja takie badania dodatkowe. No i przede wszystkim, no ja jestem spokojniejsza, dziecko jest zdrowe, co się okazało właśnie, więc jak najbardziej są takie badania potrzebne. Nawet częściej, ale naprawdę warto. Nerwy w ciąży są niewskazane, więc im częściej się badamy, tym ta mama jednak jest spokojniejsza.
Rafał Iciek, specjalista ginekolog, położnik, perinatolog. Dokładnie mówiąc, ten pierwszy etap to są badania w pierwszym trymestrze ciąży, czyli pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży, i drugie badanie ultrasonograficzne pomiędzy 18 i 22. Zdecydowanie jest zainteresowanie duże, obserwujemy to chociażby po liczbie telefonów. Mamy zapisanych dużo pacjentek.
Mówimy o takim bardzo skrupulatnym badaniu, tak? Bo USG w ciąży pacjentką generalnie jest chyba robione, mam wrażenie, tak?
Jest robione na każdej wizycie lekarskiej, tak naprawdę, począwszy od rozpoznania ciąży po ten okres okołoporodowy. Ale tutaj mówimy o dwóch badaniach, które powinny być wykonane wyjątkowo dokładnie. Pierwsze z nich, czyli to, o którym powiedziałem, pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży, to jest badanie, które określa ryzyko zaburzeń genetycznych u płodu, określa również ryzyko pewnych potencjalnie możliwych do wystąpienia powikłań później w ciąży. I wreszcie to badanie w pierwszym trymestrze określa tak zwaną wstępną ocenę anatomii. Tak, do tego jest wymagany rzeczywiście dobry sprzęt, umiejętności do wykonania tego badania. Jest to badanie bardzo ważne, o ile nie najważniejsze właśnie na początku ciąży. No i drugie badanie to jest badanie, które ocenia, w tym my oceniamy tak zwaną anatomię dziecka, czy dziecko nie ma zaburzeń strukturalnych, ale też możemy stwierdzić pewne tak zwane miękkie markery aberracji chromosomowych. W związku z tym jest to też badanie bardzo dokładne.
Z badań prenatalnych, profilaktycznych może skorzystać każda kobieta w ciąży bez względu na wiek. Program dzieli się na takie dwa etapy. Pierwszy etap to są badania nieinwazyjne, czyli takie badania z krwi. I jeżeli okaże się, że ryzyko wystąpienia wad płodu jest wysokie, wtedy kobieta jest kierowana na badania w drugim etapie programu i tam już mamy badania inwazyjne, na przykład amniopunkcja czy biopsja trofoblastu. To są badania wymagające pobrania materiału do badania i stąd są to badania inwazyjne.
Jeżeli mam podejrzenie, że jest na przykład, podejrzewam zespół Downa u dziecka, to jest najczęściej występujące zaburzenie genetyczne w Polsce, to tak, to możemy oczywiście taką pacjentkę skierować na badanie tak zwane inwazyjne. Badania, które wiążą się z pobraniem materiału tkankowego od pacjentki, czyli na przykład amniopunkcja genetyczna albo biopsja kosmówki, to są badania inwazyjne i one są jakby w ciągłości z uprzednio wykonanymi badaniami nieinwazyjnymi i takie pacjentki, tak, owszem, zapisują na takie badanie i cały spektrum tych badań jest wykonywanych na przykład w Centrum Diagnostyki Prenatalnej na Polnej.
Rozumiem, że nie chodzi o to, żeby straszyć przyszłych rodziców, tylko żeby ich uspokoić, dać im jakieś poczucie bezpieczeństwa, tak? O to w tych badaniach chodzi.
No taki jest nadrzędny cel tych badań. Tutaj nikt nie chce nikogo straszyć. Mamy coraz więcej pacjentek, które po prostu chcą wiedzieć, czy ciąża przebiega prawidłowo, czy nie. Czy są jakieś nieprawidłowości, czy stwierdzamy jakąś wadę u dziecka, bądź inne zagrożenie. Wtedy możemy wdrożyć odpowiednie postępowanie i zaproponować tej pacjentce leczenie. Niejednokrotnie w trakcie ciąży również, ale badania mają na celu przede wszystkim zapewnienie spokoju. Spokoju ducha, spokoju tym ciężarnym, żeby ta ciąża przebiegała, żeby one czuły się, że ta ciąża przebiega prawidłowo i same były spokojne w trakcie tej ciąży.
Do niedawna rzeczywiście z tych badań mogły korzystać kobiety starsze od 35 roku życia, natomiast w tej chwili mogą korzystać kobiety w każdym wieku, a tych młodszych kobiet jest ciągle zdecydowanie więcej, które są w ciąży. Planujemy już kolejny konkurs, gdyż zależy nam na tym, żeby znaleźć realizatorów w północnej części Wielkopolski, gdzie ciągle kobiety nie mają takiego dostępu do badań prenatalnych. Z tamtego terenu po prostu nie zgłaszają się chętni realizatorzy i nie możemy zawrzeć umów na tym terenie.
Czyli to jest taka jedyna biała plama w tej chwili?
Tak, w tej chwili to jest jedyna biała plama. Najwięcej takich miejsc jest w Poznaniu, ale mamy też punkty czy w Gnieźnie, czy na południu, na wschodzie Wielkopolski, natomiast Piła, Chodzież, Złotów, tam nie znaleźliśmy chętnych realizatorów. Liczymy na to, że w kolejnym konkursie ktoś z północy Wielkopolski zgłosi się i kobiety z tamtego rejonu również będą miały dostęp do badań prenatalnych.
Na zdrowie.
W pracy z dzieckiem z różnymi zaburzeniami psychicznymi zajęcia sportowe odgrywają ogromną rolę. Teraz, w czasie wakacji, trwa kwalifikacja do kolejnej tury takich zajęć prowadzonych w Instytucie Psychoedukacji przy ulicy Bystrej w Poznaniu. Cel? To odreagowanie stresu, uwolnienie emocji, a przy okazji spędzenie czasu w zdrowy i konstruktywny sposób. I o tym rozmawiam z prowadzącym zajęcia, terapeutą Bartkiem Matyją.
Wszyscy wiemy, że ruch jest bardzo ważny dla naszego zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Tym bardziej, jeżeli mamy jakiś problem natury psychicznej, to trening, ruch pomaga przede wszystkim zapomnieć o swoich problemach, ponieważ możemy się wyłączyć na ten czas, skupić się na ćwiczeniach fizycznych, zresetować sobie głowę, a po treningu dostajemy dodatkową nagrodę w postaci dopaminy, czyli neuroprzekaźnika szczęścia.
Jak pan obserwuje dzieci, które zaczynają dopiero takie zajęcia ruchowe, sprofilowane w jakiś sposób ze względu na ich zaburzenia, jak widzi pan, jak reagują dzieci na początku tych zajęć, a jak reagują już po jakimś czasie?
No więc reakcje są skrajne, ponieważ na początku zazwyczaj jest niechęć, jest obawa, jest jakiś rodzaj lęku przed tymi zajęciami. Natomiast wszystkie zajęcia są dostosowane do ich możliwości fizycznych przede wszystkim. Dzieci, które zaczynają trenować, mówiąc kolokwialnie, wkręcają się w ten trening i potem po treningu najfajniejsze jest to, że dostaję właśnie taką informację od nich, że im się podobało, że jest fajnie i że chcą trenować więcej.
Czy to jest tak, że często rodzice popełniają błąd i nie wysyłają dzieci na takie zajęcia, nie wypuszczają ich gdzieś tam na podwórko, żeby pobawiły się z rówieśnikami w obawie, że będą w jakiś sposób gorzej traktowane?
Niestety muszę się zgodzić. Problem tkwi u źródeł. Rodzice bardzo często pewnie w dobrych intencjach, w obawie o jakąś tam troskę, o to, żeby dziecko czuło się komfortowo psychicznie, bardzo często zwalniają to dziecko z zajęć fizycznych. Niestety robią im tym krzywdę, ponieważ te dzieci, to jest takie samo napędzające się koło, te dzieci niestety, ale później im mniej trenują, tym mniej chcą trenować i na końcu jest taka stagnacja, gdzie już ciężko potem taką osobę faktycznie zachęcić do jakiejś formy ruchowej.
Konkretnie na czym polegają te zajęcia? To są zajęcia grupowe, indywidualne?
To są zajęcia, można powiedzieć, bardzo elastyczne, ponieważ muszę się dostosować do ilości chętnych, których mam. Lepiej jest, jak jest więcej osób, ponieważ one wzajemnie się też napędzają, motywują i mogę też prowadzić elementy zabawy. Zabawy poprzez ruch. Właściwie to trening w tym wieku powinien trochę wyglądać jak zabawa, mniej jak jakieś takie ćwiczenie trudne, jakaś praca do wykonania, ponieważ to może bardzo szybko zniechęcić. Dlatego jeżeli mam taką grupę, powiedzmy od 3-4 osób w górę, to już mogę im gdzieś wspólne jakieś zajęcia zorganizować. Ale miałem też różne również zajęcia indywidualne i wtedy plus jest taki, że mogę się bardziej skupić na tym pojedynczym pacjencie i bardziej się skoncentrować i więcej czasu poświęcić tej właśnie osobie.
Takie zajęcia to też nauka radzenia sobie z różnymi emocjami, prawda? Jeżeli jest większa grupa, jeżeli jest rywalizacja, to są wygrani i przegrani. I tutaj to też wpływa na głowę, na to, żeby odpowiednio sobie to poukładać, że no, tym razem przegrałem.
Dokładnie. Za każdym razem staram się gdzieś im tutaj przekazać informację, że ważniejsza jest droga niż cel, że fajnie, że są, fajnie, że zaczęli trenować i tak naprawdę nie ma znaczenia większego, kto wygra. Ważne, że w ogóle podjęli się tego wysiłku. Jak mówi mój sensei, nieważne ile razy upadniesz, ważne ile razy wstaniesz. Tutaj jest też bardzo dużo pracy z samym sobą na takiej zasadzie, żeby przełamać właśnie swoje jakieś problemy, swoje lęki, swoje niedoskonałości, jeśli chodzi o motorykę, bo bardzo często się z tym spotykam, że się wstydzą po prostu nasi pacjenci ćwiczyć, ponieważ czują, że nie będą w stanie pewnych ćwiczeń wykonać. Ja ich zachęcam i zapewniam, że zaczniemy od bardzo, bardzo podstawowych ćwiczeń i na pewno będą w stanie je wykonać i potem oczywiście w miarę dalszych treningów gdzieś te ćwiczenia staram się bardziej dostosowywać już do ich poziomu wytrenowania.
Te zajęcia sportowe to jest jedna z dwóch nóg tutaj terapii dla tych dzieci.
Jedna z kilku nóg, bym powiedział, ponieważ w ramach tutaj mojej pracowni terapeutycznej prowadzimy zajęcia arteterapeutyczne. Prowadzę warsztaty rysunku, rzeźby, papieroplastyki, litografii, ale również prowadzimy zajęcia ludoterapeutyczne, czyli gramy w gry planszowe, w gry karciane, w gry, które też wymagają pewnej kreacji, pewnej kooperacji, no i oczywiście aż po zajęcia sportowe.
Tutaj w Instytucie przy ulicy Bystrej te zajęcia z powrotem będą startowały we wrześniu. Dla kogo to jest przede wszystkim oferta i jakie wymogi muszą spełnić rodzice, by tutaj zapisać swoje dziecko?
Zajęcia są dla dzieci, które mają jakieś problemy psychiczne, dla dzieci ze spektrum autyzmu, z ADHD, dla dzieci z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi. Zachęcamy tutaj, żeby się zgłosić do nas, zapytać o to, jakie należy spełnić kryteria. Rodzice się zgłaszają na tak zwaną kwalifikację, przychodzą z dziećmi i te dzieci są tutaj konsultowane z naszymi, nasi psycholodzy zapraszają na rozmowę i dzieci są kwalifikowane do odpowiednich grup.
Terapia jest bezpłatna dla pacjentów i odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Po szczegółowe informacje odsyłamy do Instytutu przy ulicy Bystrej i zapraszamy do słuchania nas za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.